W Psalmie 149 czytamy: Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego, niechaj w pląsach chwalą imię Jego, niech grają Mu na bębnie i na cytrze, bo Panu podobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok, to jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja. Ten psalm znamy, prawda? Znamy na pamięć. I myślę, że te pierwsze wersety są takie troszeczkę dla nas w tym momencie podobne, tak? Abyśmy śpiewali pieśń nową. Tak, śpiewamy pieśń nową często. Bardzo często śpiewamy pieśń nową, taką pieśń, którą Duch Święty poddaje na w tym momencie nowe słowa. Czasem to są zupełnie nowe słowa, czasem to są zupełnie nowe dźwięki. To jest pieśń nowa, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Czyli jesteśmy w zgromadzeniu wiernych. Chciałbym to podkreślić, zgromadzenie wiernych. Jest to bardzo istotne w Biblii. Nie widzę przykładu samotnego, pojedynczego chrześcijaństwa. Zawsze Biblia pokazuje, że potrzebujemy siebie nawzajem. Zawsze Biblia pokazuje, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Pojedyncze osoby są po prostu osłabione, nie mają jakiegoś wsparcia. Łatwo ulegają różnym zniechęceniom czy jakimś presjom. Czyli czynimy to zgromadzenie wiernych i razem po prostu chwalimy Pana w pląsach, na bębnie i na cytrze. Razem radujemy się zbawieniem, radujemy się z Jego chwały, wesoło śpiewamy na Jego posłaniu, na swoim posłaniu, przepraszam. Aby dokonać pomst nad ludami, aby to uwielbienie było tą bronią, tym orężem Bożym, tym mieczem obosiecznym w naszym ręku, czyli Słowem Bożym, które ogłaszamy również w czasie uwielbienia. Wtedy rzeczy się dzieją. Biblia mówi, że wtedy dostojnicy diabelscy, czy jakieś zwierzchności diabelskie są zakuwane w kajdany, związani są ich królowie. I wykonujemy wydany wyrok. Czyli uwielbienie i modlitwa to nie jest tylko taki moment, kiedy razem się spotykamy po prostu, żeby sobie pośpiewać. Ja wierzę przede wszystkim, tu myślę, że można by wyliczyć trzy rzeczy, które się w tym czasie po prostu, można powiedzieć, które mają miejsce w tym czasie. Pierwsze to jest przede wszystkim oddanie Bogu czci, tak? Ale to jest mało powiedziane, bo to jest czasami dla nas już tak wiele razy o tym mówimy, że już właściwie nie rozumiemy, czym to jest. Drugą rzeczą to jest to, co czytałem, aby ogłosić ten wyrok na mocach ciemności. Czy my żyjemy w świecie duchowym? Tak, żyjemy w świecie duchowym, który jest bardziej, że tak powiem, wyraźny niż nawet ten świat fizyczny. Ten świat fizyczny jest poddany wobec zasad świata duchowego. Więc my musimy również poruszać się w duchu i rozumieć, że pewne rzeczy, które nas spotykają na co dzień, czasami są po prostu czysto, wyraźnie, pochodzą ze świata duchowego, rozpoznawać pewne sytuacje, kiedy ja wierzę w modlitwę, kiedy na przykład modlisz się o ochronę dla swojego domu, czy dla swojej rodziny, czy dla kogoś, że to nie jest tylko tak, że to Bóg daje tą ochronę. On daje tą ochronę zgodnie z naszym słowem. To znaczy, że jeżeli ty nie poprosisz Boga, czy po prostu nie powiesz: Panie, ogłaszam ochronę, czy otaczam ochroną tą osobę, czy możesz również to powiedzieć w ten sposób, że: Panie, proszę Cię o ochronę na tą osobę, ale to jest na Twoje słowo. Na Twoje słowo. Ja wierzę, że w pewnym momencie w duchu pewne rzeczy się dzieją już na nasze słowo. Zgodnie, tylko w zgodzie z Duchem Świętym. Tylko w zgodzie z Duchem Świętym. Dlatego, żeby to było zgodnie z Duchem Świętym, czasami po prostu mówimy: Panie, prosimy Cię o to, tak? Bo nie wiemy do końca czasami, czy jakaś sytuacja jest zgodna z Bożą wolą. Musimy być zawsze poddani pewnemu autorytetowi Bożemu. Twój autorytet bierze się z poddaństwa pewnemu autorytetowi. Nie ma czegoś takiego, że jest samotny autorytet. Nie istnieje coś takiego we wszechświecie. Zawsze nasz autorytet wynika z poddania innemu autorytetowi. Czy to jest kwestia nawet świata fizycznego, tak? Czy to jest policja, czy to jest wojsko, czy to jest pan dyrektor. On zawsze ma skądś przekazany autorytet, ktoś go ustanowił dyrektorem i on ma autorytet nad kierownikiem, nad jakimiś tam osobami zarządzającymi i te osoby zarządzające dalej. Jeśli ktoś chce po prostu, nie może zwykły pracownik powiedział, a mi się nie podoba, ja tu będę sobie sam dyrektorem. Nie może być, nie współdziała. Tak samo jest w świecie duchowym. Bóg daje nam autorytet i tylko pod autorytetem Bożym mamy autorytet dalej nad pewnymi rzeczami. Ale Bóg dał nam autorytet raz jako dzieciom Bożym, jako wierzącym i również daje nam autorytet w Kościele. Też na pewnych zasadach, prawda? I myślę, że to jest dobrze to rozumieć. Ale przede wszystkim każdy z nas jest poddany głowie, poddany Jezusowi. A Jezus z drugiej strony nas uczy, abyśmy byli poddani sobie nawzajem. Koryntian mówi jedną ważną rzecz, którą chciałbym teraz zacytować. 1 Koryntian, 13 rozdział. Kto wie, o czym mówi 1 Koryntian, 13 rozdział? Bardzo dobrze. Wszyscy wiedzą o to, tak? Słowo mówi tak, od 4. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. Nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Przeskoczę do 12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Paweł, będąc, mogę tak powiedzieć, największym charyzmatykiem, człowiekiem, który przeżywał wszystko, co można przeżywać w życiu chrześcijańskim, nie mówi w tym fragmencie, nie stawia nacisku na dary Ducha Świętego, na super, hiper kościoły, ale mówi po prostu o tym, co jest w sercu, o cechach charakteru. I my często niestety zatrzymujemy się na tym miejscu, że mamy prorokujemy, mamy wiedzę. Wiedzy można się nauczyć, mamy proroctwa, mamy różne dary, mamy pełnię wiary, tak żebyśmy góry przenosili. A Paweł mówi, to jest wszystko nic, bo to jest tylko cząstkowe, to jest tylko początek. To jest bardzo ważne. Paweł nie mówi, że to nie jest ważne. Nie zrozumcie mnie źle. Ja uważam, że Kościół bez tego jest po prostu ograbiony. Ale z tego wszystkiego największa jest miłość. Ja wiem, że my to wszystko słyszeliśmy wielokrotnie. Można powiedzieć, że już tak to nam się osłuchało, że już nie zwracamy uwagi na to. Ale Biblia to mówi, że wszystko przeminie, ale miłość nie przeminie. Więc dziś prorokujemy, dziś po prostu skupiamy się na różnych rzeczach, nauczamy, modlimy się o uzdrowienie, o uwolnienie. I to wszystko Biblia mówi, że to przeminie. Ale jedna rzecz, która nie przeminie, która stąd będzie aż do wieczności i przez wieczność będziesz mógł ją w jakiś sposób wspominać, to będzie miłość. Więc chcę teraz zapytać nas wszystkich, również siebie. Ile w naszym życiu jest miłości? Kiedy ostatnio okazałeś komuś miłość? Jeżeli dzisiaj rano, to bardzo dobrze. Jeżeli zrobiłeś to dzisiaj rano kilkakrotnie, to też bardzo dobrze. A co by było, gdybyś na przykład od tygodnia nie okazał nikomu miłości albo nie otrzymał od nikogo miłości? Jak byś się czuł? Pusty. Suchy, pusty, wysuszony, smutny. Tam, gdzie jest smutek, tam nie ma miłości najczęściej, bo miłość jest radosna. Miłość uwalnia. Dlatego Jezus był pełen miłości i był pełen radości. Dlatego przychodzili do Niego ci właśnie utrudzeni, ci beznadziejni, ci, dla których nie było szansy u nikogo. Dlaczego? Dlatego, że faryzeusze nie okazywali miłości. Faryzeusze po prostu mówili, źle jest z tobą, będziesz potępiony. A Jezus okazywał im miłość i był oskarżany o to, że jest przyjacielem celników i grzeszników. celnicy to byli ci, grzesznicy to byli różni ludzie z, prawda, z ulicy, ale celnicy to byli ludzie wykształceni, ale przestępcy. Jezus siadał z nimi na wieczerzy. Jak on mógł w ogóle? Jak on śmiał? To było straszne. Byś pomyślał, tak? Ja bym tak pomyślał. Jak on śmiał pójść do tego człowieka? Czy on nie wie, że ten człowiek jest taki niedobry? Że on zrobił tyle krzywdy ludziom? 70% albo 100% z nas by tak pomyślało, gdybyśmy dzisiaj widzieli Jezusa. A on by się tylko uśmiechał na nasze uwagi. I by powiedział, kocham tak samo tego celnika, jak kocham ciebie. Czy Jezus nie wie o naszych grzechach, naszych problemach, naszych złych rzeczach, naszych przestępstwach? On o wszystkim wie. A i tak się cały czas do nas uśmiecha. Cały czas ma miłość do nas. Chociaż być może, że czasami mogą być takie sytuacje. Może nie być może, na pewno czasami są takie sytuacje. Czekajcie, to wyłączę, bo już tutaj jakoś ciepło się zrobiło. Wielokrotnie są takie sytuacje, że Jezus już może nie będzie się uśmiechał, ale będzie po prostu ronił łzę nad nami. Dlatego, że możemy zmierzać do piekła. Będzie płakał za nami. Kiedy czytamy, jak modlił się w ogrodzie Getsemane, on sam poszedł modlić się, tak, do Ojca i powiedział, módlcie się ze mną, wspierajcie mnie. Ale oni nie dali rady, nie wytrzymali. I wracał i powiedział, dlaczego nie modlicie się ze mną? Dlaczego nie pomagacie, nie wesprzecie mnie w tej trudnej sytuacji? On potrzebował wsparcia, cały drżał, pocił się aż z krwią. Bóg zesłał anioła, żeby go wsparł, żeby był przy nim. Ale on powiedział uczniom, dlaczego nie jesteście ze mną w tym czasie? I myślę, że to zgromadzenie wiernych, o którym Słowo Boże mówi wielokrotnie przez Biblię, również takie słowo bardzo mocne, które jest bardzo wyraźne i proste do zrozumienia, jak nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to u niektórych jest w zwyczaju. To nam by się wydawało, że to jest tylko taki suchy, zwykły obowiązek chodzenia do kościoła. Ale ja wierzę, że chrześcijaństwo to jest coś więcej niż tylko chodzenie do kościoła. To jest coś więcej niż tylko kościół. To jest coś więcej niż lokalna społeczność. Chrześcijaństwo to jest początek miłości, która będzie trwała wiecznie. Początek miłości do Boga i początek miłości też między nami. Ja osobiście nie mówię tego z pozycji takiej, że ze mną jest już super, bo też wielokrotnie nie mam tej miłości. Ale gdybym jej miał jeszcze mniej niż mam, to byłbym po prostu bardzo pożałowania godnym człowiekiem. I wierzę, że miłość to nie jest coś, co jest takiego, że to musi samo przyjść do ciebie, bo ty nic z tym nie możesz zrobić. Dlatego, że Biblia mówi w Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa, tak? A co powiecie, jakbym to zrobił, powiedział tak, że miłość bez uczynków jest martwa? Gdybym się odwrócił do was i powiedział, kocham was, czy to byłaby miłość? Nie, byłby nadal smutek na waszych twarzach. Ale kiedybym coś zrobił w stosunku do was, podszedł, powiedział ciepłe słowo, przytulił, powiedział, cześć, jak się masz, co tam u ciebie? Zainteresował się tobą, jeżeli będziesz w trudnej sytuacji, na miarę możliwości bym ci pomógł, poświęcił ci trochę czasu, wtedy będziesz rozumiał, że rzeczywiście to jest miłość, tak? Jeżeli bym przyniósł ci jakąś niespodziankę, jakiś prezent, też byś się czuł bardzo kochany. Jeżeli Bóg jest sprawcą i dawcą miłości, On takie rzeczy czyni wobec nas. On jest otwarty, On nie odwrócił się do nas plecami. On cały czas jest odwrócony do nas twarzą, patrzy nam prosto w oczy i uśmiecha się. On jest szczery, nie boi się spojrzeć tobie prosto w oczy, głęboko w oczy, zobaczyć, co tam się dzieje w twoim sercu i przynieść ci prezent. Kiedy ja dzieciom przynoszę prezent, jak wracam z podróży, muszę się oszczędzać, jakieś drobiazgi kupować, bo wiecie, jak się dzisiaj za granicą i kupić wszystkim coś, to jest niezły wydatek czasami. Ale to czasami robi się pierwsza rzecz, jaką dzieci pytają, czy coś przywiozłeś. Ale ile radości, nie? I radości. Sobie tak pomyślałem, po co ja będę przywoził? To mogą pościć, nie? Ale z drugiej strony pomyślałem, jak ja byłem dzieckiem, jak ktoś przyjeżdżał, ktoś mi przynosił, jaka to była radość, nie? Jak jesteś, jak wyczekujesz tego, wow, coś dostałeś. Nieważne, to może być drobiazg, ale coś dostałeś. Nie? Myślę, że Bóg z nami też tak postępuje. Jako dobry tatuś, jako kochający tatuś, który ma bardzo dużo miłości do nas. Jeżeli on ma taką miłość, jest bardzo cierpliwy, jest bardzo łaskawy i On widzi nasze błędy i wie, jaka konsekwencja będzie tych błędów. Chce nam pomóc, nas wyciągnąć, ale nadal po prostu nie odwraca się i nie cofa swojej ręki. Nigdy nie odwróci się od Ciebie i nigdy nie cofnie swojej ręki. Nigdy. To jeżeli przychodzimy do Kościoła, to przychodzimy z obowiązku czy z miłości? Trochę, to prawda. Czasami musimy się zmusić z obowiązku, bo nasze ciało jest po prostu, czasami nie chce nasze ciało się podporządkować. To prawda. Musimy czasami taki sobie obowiązek po prostu wpisać w nasze serce. Ale kiedy ja zajrzę głębiej pod ten obowiązek, to rozumiem, bo mógłbym się, z obowiązku jest się łatwo wymigać, powiedzieć, nie mam czasu, jestem chory, jestem zajęty, jestem zmęczony, cokolwiek. Tysiąc wymówek znajdziesz, tak? Ale jeżeli rozumiesz, że przychodzisz z miłości, przede wszystkim do Jezusa, przede wszystkim, żeby stanąć przed Nim, stanąć w zgromadzeniu wiernych, poczuć Jego obecność, być zachęconym, zbudowanym, wzmocnionym i wiesz, że to, co się dziś wydarzy w taką niedzielę, czy na tygodniu w modlitwie, na którymś ze spotkań, to będzie coś powiązane z miłością, która jest wieczna. Rozumiesz inaczej? Że to nie jest tylko smutny obowiązek, ale to jest coś, co wiąże cię z wiecznością. To będzie kolejny krok na tej nici wieczności, na zbudowaniu i wzrostu wieczności. To jest miejsce, do którego dążysz. Biblia mówi, cząstkowe jest nasze poznanie dzisiaj. Cząstkowe. W innym miejscu Biblia mówi, że nie jesteśmy w stanie wysłowić, czy jest powiedziane, że to, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to, co ucho nie słyszało, to, co serce ludzkie nie jest w stanie wyrazić lub słowa ludzkie nie są w stanie wyrazić. Dlaczego? Dlatego ja również wierzę w uwielbienie, które jest nową pieśnią lub uwielbienie, które wychodzi ponad zwykłą nawet pieśń czy nawet słowa. Jest czymś więcej, dlatego że czasami nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy po ludzku wyrazić, dlatego że jesteśmy zamknięci w pewnym cząstkowym poznaniu. Bóg nas powołał i stworzył do rzeczy wyższych, ale musiał to zatrzymać. Abyśmy się nie pozabijali na ziemi. Aby nasz wiek był tylko 120 lat. Bo nawet jak żyli ludzie po 900 lat, to było źle. Coś było nie tak. Musiał Bóg to zatrzymać. Musiał ograniczyć możliwości naszego umysłu, naszej duszy, aby zatrzymać to. Dlatego, że w tym zepsuciu, na tym świecie, byśmy roznieśli tą ziemię już dawno. Gdybyśmy żyli tu po 900 lat, to nie byłoby dla nas miejsca. Gdyby to przez te 4000 lat pomnożyć poprzez możliwości po prostu prokreacji. Ale Bóg zaplanował coś więcej. Zaplanował nas tu, stąd do wieczności, a w wieczności dopiero coś niesamowitego. W wieczności coś, czego nie myślisz, o czym nie możesz, nie jesteś w stanie wyobrazić sobie. Do tego Cię Bóg powołał. I dał Ci nadzieję na coś niesamowitego. Dlatego wierzę, że Biblia zapowiada o tym. Kościół jest bardzo ważny. Musimy być częścią Kościoła, żywego ciała, tej Bożej budowli. To są kamienie. Biblia mówi, że jesteśmy kamieniami, które się docierają. One nie są równe. One mają ostre krawędzie. Ja mam parę ostrych krawędzi, więc lepiej uważajcie z tej strony. Jakby ktoś się skaleczył, to przepraszam, czasem robię to nieświadomie. Znaczy, powiedziałem też wcześniej, że musimy czasami zdecydować o naszej miłości. Czasem to ty sam musisz zwrócić uwagę i powiedzieć, zrozumieć, że masz z jakiejś strony ostrą krawędź swojego charakteru i to musisz po prostu przed Bogiem załatwić. I pozwolić Bogu, żeby On to zmienił, żeby On to po prostu okrzesał w tobie. Bo jeśli nic z tym nie zrobisz, a będziesz chciał wzrosnąć, to Bóg będzie musiał zastosować inne kamienie, a to już będzie bardzo bolesne. I będzie spięcie, będzie starcie, będzie kłótnia, będzie nieporozumienie, potem będzie przepraszanie. Czasami jest ciężko odbudować zaufanie. Dlatego jeśli kogoś zranię, to bardzo Was przepraszam z góry. Wybaczcie. Postaram się od razu przeprosić. Ale musimy pracować też nad swoim charakterem, kochani. Dlatego, że miłość jest wieczna. Musimy swoje cechy charakteru utemperować. Musimy. Bóg nam te rzeczy pokazuje w zwierciadle swojego słowa. Jeżeli nie widzisz, to powiedz, Boże, pokaż mi moje serce, pokaż mi mój charakter. Niech zobaczę, jaki jestem. Ja wiem, że większość z nas ma dobre intencje, tylko czasami to wykonanie nasze nie wychodzi. Więc powiedz Bogu, Boże, pokaż mi, jak to wykonanie mi wychodzi. W jakim momencie ranię ludzi. Co jest w moim sercu złego, niewłaściwego. Lub niech Bóg ci pokaże może nawet pustkę twojego serca, że brakuje ci miłości. Biblia mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, tak? Oczekujesz, że będzie ktoś ci dawał miłość. To ją najpierw zasiej. Zasiej tą miłość wokół siebie. A ona wróci. To jest biblijna zasada, tak? Będziesz siał chleb, to on wróci pomnożony do ciebie. Będziesz siał miłość i życzliwość wokół siebie, ona wróci pomnożona do ciebie. A jeżeli będziesz siał odwracanie się do kogoś plecami i obojętność, wróci to samo. Jezus powiedział, że co uczyniliście tym maluczkim, to mnie uczyniliście. Ja wiem, że niektórzy z nas są łatwiejsi, żeby ich kochać, czasami trudniejsi. Czasami są bardzo trudni. Ale Jezus powiedział, co uczyniłeś tym maluczkim, tym trudnym, tym słabym? Ja nie mówię, że musimy nie wiadomo co robić, ale jeżeli okażesz miłość, życzliwość, cierpliwość tej trudnej osobie, to tak jakbyś Jezusowi okazał tą miłość, cierpliwość. A chciałbyś to Jezusowi zrobić? Chciałbyś to dla Niego zrobić? Bóg to widzi. I On patrzy na nasze serce. I On zapisuje wszystko po prostu u siebie. Kolosan, drugi rozdział. Od 8 wersu. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Zostaliśmy wzbudzeni z martwych w Chrystusie. Zostaliśmy wespół z Nim wzbudzeni. Bóg objawił największą moc Bożą w zmartwychwstaniu Jezus, największy dowód. I ten sam dowód, ta sama moc Boża jest położona na nas. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowy księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, dlaczego podajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżeniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Wy się okażecie razem z Nim w chwale. Umarliśmy, a życie nasze jest ukryte w Bogu. Kiedy On się okaże, my się okażemy razem z Nim w chwale. Czy to jest warte tego, żeby stracić wszystko dla Jezusa? Czy dzisiejsze troski mojego dnia codziennego mają jakieś znaczenie wobec okazania się razem z Nim w chwale? Przecież to, że dzisiaj mam problemy finansowe, jakieś trudności, że coś tam się wydarzyło rano, jakie to ma znaczenie w stosunku do wieczności? Jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma miłość. Czy w tym, że ktoś popełnił błąd, czy ten błąd ma znaczenie w stosunku do wieczności? Znaczenie ma największa miłość. Czy ta sytuacja była przykryta miłością? I ostatni werset, list do Rzymian. to jest 8 rozdział, 28 do 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. Usprawiedliwił. Jesteś powołany przez Boga? Tak, nawróciłeś się, został się chrzczony w wodzie. Masz Ducha Świętego jako pieczęć. Więc Biblia o tobie mówi dalej, że On cię powołał i usprawiedliwił. On cię powołał i usprawiedliwił. Duch Święty jest pieczęcią usprawiedliwienia Bożego. Jest dowodem usprawiedliwienia Bożego. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ja jestem pełen podziwu dla tego słowa. Dlaczego Bóg mówi o nas, że Bóg nas uwielbi? Czy już nawet, że nas uwielbił? W Synu swoim. Ja jeszcze tego nie rozumiem do końca. Ale jeżeli tu jest mowa o tym, że objawimy się w chwale Bożej, to znaczy, że objawimy się w tej chwale, objawimy się w czymś, co Biblia nazywa uwielbieniem nas razem z Nim. Nie bardzo rozumiem to i nie chcę nas absolutnie to jakoś wywyższać. Zmartwychwstanie na pewno, tak, tak. Jest dużo, dużo wyżej niż tylko codzienność i przyziemność. Jest świat duchowy, jest powołanie Twoje. Jest Twój, można powiedzieć, stopień duchowości w świecie duchowym. Twoja ilość gwiazdek i belek na ramieniu. W wojsku się je zdobywa przez posłuszeństwo, przez dyscyplinę, przez wyćwiczenie i przez sprawdzenie się w akcji. Tak? Ile gwiazdek czy belek zdobyłeś? Pojedyncza przegrana bitwa nie czyni przegranej wojny. Jeżeli przegrywałeś, to wcale nie znaczy, że wojnę przegrasz. Podnieś się, dlatego że Jezus na to czeka, abyś się podniósł, abyś otrzepał się, powiedział: Panie, jestem gotów, żebyś mnie zachęcił, żebyś mnie wzmocnił, żebyś mnie uzdrowił, aby iść dalej. Jeśli pozwoliłeś diabłu się w jakiejś rzeczy związać, to wiedz jedną rzecz. Jezus go rozbroił wszelką nadziemską władzę, a ciebie powołał i usprawiedliwił. I dał ci szatę, dał ci pierścień, dał ci autorytet bycia dzieckiem Bożym, abyś stąpał po lwie i po żmii, a nic ci nie zaszkodzi. Abyś deptał po wężach i skorpionach. Abyś pogonił diabła ze swojego życia. Dlatego, że jeżeli będziesz miał wiarę, to diabeł będzie drżał. Dlatego, że moc zmartwychwstania, jeżeli objawi się w twoim życiu, to jest coś, z czym on nie może dyskutować w żaden sposób. Świat duchowy jest zależny od twojej wiary. Sytuacja duchowa w twoim życiu jest zależna od ciebie. Biblia mówi, Dawid mówi w psalmie: zbadaj moje nerki, doświadcz mnie, czy nie kroczę drogą zagłady. Sprawdź, Panie, jakie moje serce, zbadaj mnie, pokaż mi to. Jeśli pomodlisz się w ten sposób, Bóg cię pokaże, tu i tu jest coś, co tak nie jest do końca białe, jest szare lub czarne, uporządkuj to, to się zajmij tym. Módl się o to, niech ci Bóg da mądrość. Jeżeli to są jakieś duchowe sprawy, przeciwstaw się temu. Jeżeli widzisz, że twoja modlitwa to jest mało, poproś innych, żeby się z tobą modlili. Nie bądź bierny. Nie daj się zatrzymać w bierności, w zniechęceniu, w stagnacji. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Nawet jeżeli jakieś jeden czy dwa dni po prostu zdarzy się takiej bierności, nie potępiaj się. Na trzeci dzień podnieś się, otrzep, powiedz: dzisiaj jest dzień Pański. Dzisiaj po prostu spotkam się z Panem, przyjdzie błogosławieństwo Boże. Dzisiaj będzie dzień przełomu. Amen. Czy jest to zachęcające? Bóg nas powołał do czegoś więcej. Do czegoś więcej. Jeszcze się nie objawiło to synostwo Boże, ale ono się objawi. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy królowali razem z Jezusem. To jest coś niesamowitego, coś wielkiego. Amen.